Pani ojciec Benedykt, witam gorąco serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozmowy niedokończone, święto świętej rodziny, a zatem temat, który podejmujemy, związany jest z tym dniem. Patronka rodzin święta Gianna Beretta Molla, żona, matka, lekarz. Nasi goście, ojciec Piotr Chyła, redemptorysta, wikariusz prowincjała warszawskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, pani Krystyna Zając, która jest prezesem fundacji SOS Rodzinie, oraz pan Dariusz Regucki, reżyser filmu Święta Gianna, Obcowanie Świętych. Witam gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
Pierwsza część naszych rozmów to część realizowana w studiu telewizji Trwam. Podczas tych rozmów byliśmy świadkami i mogliśmy obejrzeć film Święta Gianna, Obcowanie Świętych. Mogliśmy popatrzeć na świadków życia Gianny, na tych, którym ona towarzyszy, patronuje, których życie umacnia i przemienia. A najczęściej są to lekarze, są to księża, są to osoby, które spotykały bądź spotykają się z Gianną na co dzień. Dziś, gdy rozmawiamy w święto świętej rodziny o Giannie Beretta Molla jako żonie, matce, lekarzu, pytamy ojca Piotra Chyłę, redemptorystę, o to, czym jest rodzina w tej duszpasterskiej trosce Kościoła i Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.
No z pewnością jest dobrą okazją ta dzisiejsza uroczystość, by spojrzeć takim troskliwym okiem na rodzinę. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszej sytuacji, czy to w naszej ojczyźnie, czy w wielu krajach Europy i świata, właśnie ta komórka społeczeństwa jest w ogromnym kryzysie. Można też powiedzieć, że rodzina jest dzisiaj stawiana przed ogromnymi wyzwaniami społecznymi, wyzwaniami również ideologicznymi. Mamy do czynienia właśnie dzisiaj w naszej ojczyźnie z takim jakby, może nie atakiem, ale swoistego rodzaju naciskiem na rodzinę, by ją ukazać w innym świetle, niż przedstawia to dzisiejsza uroczystość, którą świętujemy w Kościele katolickim, a mianowicie świętą rodzinę. Kiedy spojrzymy na świętą rodzinę, jest ona święta dlatego, że jest pośrodku Jezus Chrystus, światło i mądrość, Bóg i człowiek, a zarazem jest to świętość również i Maryi i Józefa. Nie jest to wcale rodzina jakaś taka pozbawiona wyzwań, pozbawiona realizmu życia. Co więcej, kiedy z uwagą przeczytamy karty Ewangelii, możemy z łatwością stwierdzić, że ta rodzina przeszła ogromne wyzwania, bardzo ciężkie sytuacje. Trzeba sobie uzmysłowić: wygnanie, emigracja, zagrożenie życia, ucieczka z domu, powrót do domu, też w niepewności, a więc jest to rodzina, która myślę, że w doskonały sposób symbolizuje los i sytuację wielu dzisiejszych rodzin. Stąd też jakiś apel Kościoła, który zawsze pierwszą niedzielę po uroczystości Bożego Narodzenia świętuje świętą rodzinę. Niech ta święta rodzina będzie przykładem dla polskich rodzin, dla rodzin całego świata.
Kościół poprzez swoich pasterzy, Kościół w Polsce zauważa dzisiejsze święto i stosuje list pasterski. Biskupi stosują do członków Kościoła katolickiego, do wszystkich wiernych. Odczytywany jest on dziś jako stop ideologii gender, przeciwko ideologii gender, ale wiemy, że to nie jedyne zatroskanie Kościoła, który dostrzega to, co przed chwileczką ojciec powiedział, a mianowicie ubóstwo, biedę, brak perspektyw, konieczność emigracji. Czy kilka słów o tym liście pasterskim, który jest w mediach w chwili obecnej tego wieczoru w uroczystość Świętej Rodziny komentowany z naszego punktu widzenia no bardzo opacznie.
To znaczy, ja we własnym imieniu chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo potrzebny i bardzo dobry list. Jest to coś absolutnie koniecznego, co musiało się ukazać i co w końcu znalazło swój odzew w postaci no, zjednoczonego głosu pasterzy naszego Kościoła. Ale to, co przemawia do mnie najbardziej, to opinia ludzi świeckich, którzy dzisiaj w jakiś sposób się ze mną dzielili opinią o tym liście naszych biskupów. Ten list został bardzo dobrze przyjęty przez wiernych w naszych kościołach, przez prostych, zwykłych ludzi. Wydaje się, że stanowisko księży biskupów było od dawna oczekiwane i spotkało się z ogromną aprobatą. Księża biskupi odważnie wyliczają potrzeby dzisiejszej rodziny, również w sposób, myślę, dobitny wskazują, jakimi kryteriami powinna się dzisiaj kierować katolicka rodzina. Ten list również napawa odwagą i jest, myślę, takim wsparciem dla dzisiejszej rodziny, która spotyka się no, z ogromnymi wyzwaniami. Nie dziwi mnie krytyka niektórych mediów, jakaś zmasowana krytyka, która wytyka temu listowi jakieś błędy, zły czas emitowania tego listu. Próbuje to przykryć innymi wydarzeniami. Myślę, że właśnie to świadczy o tym, jak ważny i jakże dobitny jest ten list. Należy tutaj księżom biskupom pogratulować odwagi i postawy właśnie w tym zakresie, w obronie dzisiejszej rodziny, często ulegającej naciskom, na którą wywiera się nacisk w postaci różnych presji, a to w miejscu pracy, a to w miejscu przeżywania codziennego życia. I ta rodzina dzisiaj, jeśli takiego poparcia nie otrzyma, bardzo łatwo może ulec tej presji i wypaczyć się, a to przyniesie skutki katastrofalne.
Święto Świętej Rodziny skłania nas do refleksji nad rodziną, nad kondycją rodziny. Dziś pochylamy się nad postacią Gianny Beretty Molli, kanonizowanej przez Kościół, ukazanej jako wzór, a wraz z nią pochylamy się nad całą tą świętą rodziną Gianny Beretta Molla. I czynimy to, nie będąc ślepymi i nie zauważając tych wszystkich problemów, z którymi boryka się współczesna rodzina, ale potrzebujemy wzorców, potrzebujemy tej zachęty, by uwierzyć, że z Bogiem można przezwyciężyć największe trudności i kłopoty, aby ten dzień był dla nas zachętą, a te rozmowy nam w tym dopomogły. Patronka rodzin, święta Gianna Beretta Molla, żona, matka, lekarz. Prosimy o głos panią Krystynę Zając.
Ja chciałabym w zasadzie powrócić do istoty rodziny. Otóż myślę, że Bóg, kiedy posłał na ziemię swojego Syna jednorodzonego, umieścił go nie w ochronce, ale w konkretnej rodzinie. Bóg jak gdyby przypomniał istotę i wartość rodziny, bo ona jest darem. Bóg, to co wspominałam już podczas naszego spotkania w telewizji Trwam, dał nam jak gdyby trzy dary. Dar pierwszy to jest właśnie rodzina. Dar drugi to jest praca i dar trzeci to jest świętowanie, czyli ta radość z tego, że możemy odpoczywać. I mimo, że jest tyle różnych nacisków, jednak wszelkie badania, które nam pokazują, że człowiek zawsze dąży, ponieważ ma wpisane w swoją istotę, w swoją duszę bycie w rodzinie. Mimo, że te naciski są najprzeróżniejsze i człowiek jak gdyby zbacza z tej drogi. I myślę, że to pokazanie wartości poprzez świętą rodzinę daje nam możliwość przykładu, że jednak zamiarem Boga było to, by człowiek żył i funkcjonował w rodzinie. Myślę, że święta Gianna Beretta Mola bardzo to rozumiała, że ona, chcąc, by rodzina jej była piękna, tak pisała w jednym ze swoich listów do Piotra. Piotrze, pragnę, aby nasza rodzina stała się małym wieczernikiem, gdzie Jezus Chrystus będzie miał zawsze pierwsze miejsce, będzie czuwał nad naszymi uczuciami, wyborami i decyzjami. Kiedy była beatyfikowana? W Międzynarodowym Roku Rodziny. W 1994 roku również Ojciec Święty napisał przepiękny list, w którym wyjaśnia, a właściwie kieruje do każdej rodziny swoje ojcowskie słowa, że to rodzina jest wartością. Natomiast Matka Teresa tak mówiła, że rodzina, która jest z Bogiem, nigdy nie będzie nieszczęśliwa.
Święta Gianna Beretta Molla staje nam dzisiaj jako wzór i przykład tej, która patronuje rodzinie, patronuje jako żona, jako matka, jako lekarz. To o niej Jan Paweł II powiedział, że jest matką rodziny, czyli nie tylko matką dla swoich dzieci, zwłaszcza dla tego dziecka, dla którego oddała swoje życie, ale jest również matką dla całej rodziny. Jak pani Krystyno, uzasadni takie stanowisko, takie określenie Gianny Beretty wypowiedziane przez błogosławionego Jana Pawła?
Otóż myślę, że Ojciec Święty, kiedy kierował w swojej homilii słowa właściwie do całego świata, nie tylko katolickiego, ale do każdej rodziny, do każdej matki, do każdego ojca, miał na względzie postawę świętej Gianny Beretty Molla, że ona umiała wybrać to, co było dla niej jako dla matki najważniejsze. Zresztą to już kiedyś tutaj mówiłam na antenie, ale myślę, że warto to powtórzyć, kiedy pan Piotr Molla mówił, że moja żona nie dlatego podjęła się tego heroicznego czynu, by walczyć o swoje dziecko, że bała się pójść do piekła, ale dlatego, że była do głębi matką. Ta macierzyńskość przemawiała przez całe życie świętej Gianny. Ona swoje dzieci traktowała jako wielkie skarby, które Bóg podarował jej rodzinie, konkretnej jej rodzinie, czyli jej i Piotrowi. To były skarby, którymi Bóg ich obdarzył. I za każde skarby, tak jak mąż wspomina, dziękowała. Ona umiała dziękować za podarowane życie. I pamiętam, kiedy siostra Virginia, żyjąca jeszcze najmłodsza siostra świętej Gianny, opowiadała mi taką historię, kiedy przyszła pacjentka, młoda dziewczyna, do świętej Gianny z prośbą, żeby ona skierowała ją na aborcję, a wręcz, żeby dokonała aborcji. Przerażona święta Gianna zadzwoniła do siostry Virginii i powiedziała: słuchaj, po prostu w głowie mi się nie mieści. O co ona mnie prosi? Jak ona może mnie o to prosić? Czyli w sercu świętej Gianny po prostu życie miało największą wartość. I ona musiała wielką walkę stoczyć, bo trzeba wiedzieć, jak była do szaleństwa zakochana w swoim mężu i w swoich dzieciach, ile ona musiała wewnętrznej walki pokonać, żeby jednak ratować to dziecko, którym Bóg ją obdarzył. To dla niej było po prostu najważniejsze. Ta wartość życia jej dziecka była najpiękniejsza. Zresztą uratowana córka świętej Gianny, Gianna Emanuela, tak powiedziała w Kaliszu 2 lata temu. Gdyby decyzja mojej mamy, ale równocześnie wsparcie mojego taty dla mamy, ja bym tutaj z wami nie była. Nie cieszyłabym się pięknem tego życia. Nie cieszyłabym się pięknem tego świata. Tylko dzięki moim świętym rodzicom jestem tutaj i mogę z wami przeżywać to wielkie święto bycia na tym spotkaniu.
Patronka rodzin, święta Gianna Beretta Molla, żona, matka, lekarz, staje dzisiaj w naszych rozmowach niedokończonych, by nas zachwycać, by nas inspirować, by zachęcać nas, jak służyć rodzinie dziś. Jest z nami pan Dariusz Regucki, reżyser między innymi filmu Święta Gianna, Obcowanie Świętych, ale jak się dowiedzieliśmy w części telewizyjnej, bardzo mocno zachwycony Gianną Berettą. Prosimy o pański głos w naszych rozmowach.
Jeśli w tej chwili mogę powiedzieć, po raz drugi wyrazić swój zachwyt spotkaniem z Gianną, świętą Gianną, to oczywiście to robię. Z wielką przyjemnością, z ogromnym takim radością w sercu. Dlaczego? Dlatego, że to jest święta, którą oczywiście poznałem przez splot okoliczności, o których tu nie będę mówił, ale w tych okolicznościach była też między innymi Krystyna, czy ojciec Piotr, który tu siedzi obok mnie i parę jeszcze innych osób, które po raz pierwszy mi o niej powiedziały i tu muszę wspomnieć Tomka Balona, wydawnictwo Rafael z Krakowa, którzy mi zainspirowali w ogóle tą świętą. I teraz dlaczego jest taka mi bliska? Dlatego, że to jest święta, którą jakoś czuję, jakoś rozumiem. No żona, sam mam żonę. Miała dzieci, sam mam 4 dzieciaków. Problemy, które miała święta Gianna, są też moimi problemami. I teraz skąd ta fascynacja? Myślę, że przez jakieś osobiste moje spotkanie z Panem Bogiem, to moje bojowanie, kiedy kiedyś byłem daleko od Kościoła. I myślę, że ta cała historia mojego życia do dnia dzisiejszego powoduje to, że ta historia Gianny jest kolejną odpowiedzią od Pana Boga dla mnie osobiście. Bo zawsze ten kontekst osobistej relacji do Boga i tych zdarzeń, które się dzieją, dla mnie jest bardzo ważny, nie? Bo to jakby Pan Bóg podawał mi dłoń i mówi, słuchaj, ty niedowiarku, to ja ci teraz tutaj dałem taką świętą Giannę. Popatrz się, przejrzyj się troszkę w tym lustrze i zobacz, jak ta twoja historia życia wygląda. I muszę to szczerze powiedzieć, że nieraz dostaję mocno po głowie, bo zawsze, kiedy robię takie filmy, a robiłem różne projekty związane ze świętymi błogosławionymi, to jest to bardzo trudny czas. To jest bardzo trudny czas. Dużo problemów, chorób i parę jeszcze innych rzeczy się pojawia, ale właśnie to są takie te paradoksy Bożej ekonomii, że właśnie w tym cierpieniach, w kłopotach, problemach gdzieś objawia się to, co ja nazywam chwałą Bożą. I jestem Panu Bogu wdzięczny za świętą Giannę, bo poznając jej życie, też modląc się, otrzymuję sam wiele odpowiedzi. Bo będąc mężem, będąc ojcem, widzę absolutnie zagrożenie, które jest w tym świecie. Absolutnie to zagrożenie widzę. Dlatego to, co dzisiaj mówił tutaj ojciec Piotr na temat listu Episkopatu Polski, jest dla mnie rzeczą fenomenalną. Ja z ogromnym zainteresowaniem, wręcz mógłbym powiedzieć z rozdziawioną gębą, czytałem i słuchałem tego, co dzisiaj jest mówione. Naprawdę. Bo dotykamy rzeczy bardzo poważnych. Gdzie zadajemy sobie podstawowe pytanie. Po co żyjemy? Po co ja żyję? Jaki sens ma moje życie? Gdzie zadajemy sobie pytania o rzeczy ostateczne. I Gianna się w tą odpowiedź wpisuje. Ta kobieta, która przyjęła krzyż. Która w obronie życia. No, czyż może być lepsza odpowiedź? Oczywiście dzisiaj rozmawiamy w medium, które jest medium katolickim, jest medium chrześcijańskim. Pewne pojęcia, słowa, których my używamy dla naszych słuchaczy są oczywiste i one są jasne, one są zrozumiałe. Ale zawsze w takiej sytuacji zadaję sobie pytanie, co zrobić, żeby te pewne prawdy, te pewne wartości, próba szukania odpowiedzi dociera też do ludzi, którzy może są poza Kościołem. I sądzę, że ta łaska Boga, też otwartość na przykład Krysi, jej fundacji, sponsorów, których nawet nie wiemy, kto finansował ten film, są ludzie z otwartym sercem, pojawia się pewien produkt, tak nazywa to świat, a my wiemy, że to jest film, który ma pewne przesłanie, ma pewną misję. On też wpisuje się w to, o czym mówi nasz obecny Ojciec Święty, w ewangelizację. I jestem Panu Bogu wdzięczny osobiście, że gdzieś w tym procesie całym mogę uczestniczyć, bo jak mówię, to mi bardzo pomaga w moim przeżywaniu mojego życia i osobistego spotkania z Bogiem.
Realizacja filmu to spotkanie konkretnych osób. O tych osobach za chwileczkę poprosimy kilka słów. Wiem, że do głosu pańskiego chce swoje chyba 5 groszy ojciec Piotr Chyła.
Nawet mniej niż 5 groszy, a mianowicie myślę, że bardzo rzadko zdarza się tak, że człowiek dochodzi do świętości przez jakąś jedną pojedynczą decyzję. Taką chwilą może być chwila męczeństwa, chociaż również i ona jest chyba pewną konsekwencją całego życia przeżytego. Nikt nie zdobędzie się na męczeństwo, nawet w jakiejś takiej tragicznej chwili, jeśli całe jego uprzednie życie nie było jakąś sumą przeżywanych wartości z opcją na tą wartość nadrzędną. I kiedy mówimy o świętej Dżanie, kiedy mówimy o filmie, kiedy mówimy o inspiracjach, pewnie sobie za chwilę powiemy, jakie stoją u podstaw tego filmu, który ma być świadectwem niczym innym, trzeba sobie powiedzieć, że rodzeństwo, rodzina świętej Dżanny uważa, że ona jest świętą nie tyle przez to, że oddała życie, ale przez to, jak swoje życie przeżyła. Oddanie życia to był akt, który ukoronował całą gamę, całą sekwencję wyborów, decyzji, konsekwencji, prawie że uporu w przeżywaniu wartości, w których Bóg był na pierwszym miejscu. I myślę, że warto sobie to przypominać, kiedy patrzymy na wszystkich świętych. Dzisiaj patrzymy na tą świętą, taką współczesną, piękną, ciepłą, ale też trzeba wiedzieć, że jej heroiczny gest czy czyn jest konsekwencją mądrości całego jej życia.
Wracając jeszcze do listu pasterskiego, ponieważ on też jakoś dzisiaj nas zobowiązuje, inspiruje, to na podstawie tego, co przed chwileczką powiedział pan Dariusz i też wspomniał ojciec Piotr Chyła, to ten list dla nas jest listem, można powiedzieć, oczywistym, bo za tymi hasłami kryją się konkretne przykłady, przestrzenie, które są u podstaw tych tez zauważonych przez pasterzy Kościoła. Natomiast powinien on być, przynajmniej moim zdaniem, przez nas rozpatrzony i pod te wszystkie zdania konkretne przykłady i o wiele większy zakres taki tematyczny czy objętościowy zawierać, ponieważ wiemy, że on ma tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt może zdań, a za każdym z tych zdań no jest przestrzeń czy rzeczywistość, którą on tylko zawiera w danym zdaniu.
To znaczy przede wszystkim list księży biskupów odnosi się do rodziny. No nie sposób rozważać tematu rodziny w sposób katolicki, ale myślę, że również w jakikolwiek sposób od zdania sobie sprawy, że podstawową wartością w każdej rodzinie jest dar życia. To jest, rodzinę tworzą ludzie i to jest przywilej człowieka, że może tworzyć rodzinę, gdzie jest tata, mama i dzieci. I to jest podstawowa definicja rodziny. I tutaj trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że właśnie Kościół zawsze z ogromną troską pochylał się nad tą podstawową komórką życia społecznego i nazywał tą komórkę małym domowym kościołem. Nigdy tej troski nie zabrakło. Nie dziwi mnie taka jednoznaczna postawa księży biskupów. Ona musi być taka, bo dotykamy rzeczy i przekonań i wartości nadrzędnych, najwyższych, no można powiedzieć świętych. W przypadku naruszenia tych wartości, skala wartości ludzi może ulec nie tylko zawahaniu, ale może ulec gruzy. Jeśli, powiem brzydko, wykosimy, jeśli wyeliminujemy świętość rodziny, nienaruszalność życia, to znaczy nienaruszalność od poczęcia aż do naturalnej śmierci, z wszystkimi konsekwencjami tej definicji, no to wtedy pozostaje nam pustka i stają przed nami wyzwania, które mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.
Wracamy do świętej Gianny Beretta Molla, żony matki lekarza, patronki rodzin. Święta Gianna, obcowanie świętych. Dariusz Regucki, autor, reżyser tego filmu. Osoby spotkane, tematy podejmowane. Można pomyśleć po pierwszych kadrach filmu, że siedzący w studiu ojciec Piotr Chyła jest głównym bohaterem.
Tak. Ja powiem w ten sposób, cały czas to pokrzykuje na mnie, państwo tego nie widzą, ale mówię tylko, jeśli już coś, inspiracja. Tak, to jest prawda, bo głównym bohaterem jest Pan Bóg, to my wiemy doskonale. On jest reżyserem i tego filmu i całej przestrzeni, w której się poruszamy my z Krystyną i ojciec Piotr, ale jest rzeczą niesamowitą, bo ja nie znałem tej historii, że oto, jak mi Krystyna opowiedziała, że ojciec Piotr był jedną z osób w samolocie, który awaryjnie lądował w Warszawie. Więc to jest historia już filmowa. To się ładnie pisze, to każdy, kto się zajmuje filmem, widzi tą historię. Ale niezależnie od tego, Krysia mówi tak, ale on miał wtedy miał relikwie, oczywiście świętej Gianny i Jana Pawła II. No więc ja już miałem, ja nie wiem, czułem wewnętrznie, że ten film musi się tak rozpocząć. I taką wizję przedstawiłem producentowi w tym momencie, pani Krystynie, która ten pomysł zaakceptowała. Później miałem rozmowy z ojcem Piotrem, dyskutowaliśmy, rozważaliśmy różne rzeczy, później pojechaliśmy. Więc ta inspiracja jest bardzo istotna, przynajmniej dla mnie, że te osoby się gdzieś pojawiły. Bo Pan Bóg nie posługuje się w przestrzeni wirtualnej, tylko się posługuje konkretnymi ludźmi. A jak mówię, ja z świętą Gianną jestem związany od kilku lat, bo przygotowujemy się do produkcji poważnego filmu kinowego, na który oczywiście w tej chwili nie ma pieniędzy, ale zobaczymy, co się będzie działo. I dlatego, kiedy się pojawiają takie momenty, takie możliwości, jak teraz zostały stworzone, że ten film, dokument powstał, w tym kontekście obcowania świętych, jest dla mnie bardzo istotne. Pyta ojciec o inspirację, o tych ludzi, którzy są. Był jeszcze jeden kontekst, o którym już mówiłem dziś, ale powtórzę. On był dla mnie bardzo istotny i ważny, bo ten film, który tworzyliśmy wtedy, to był czas ogromnego ataku na Kościół i na kapłanów. To znaczy, można było odnieść wrażenie, że całe zło tego świata to jest Kościół katolicki i jego przedstawiciele w postaci księży kapłanów. I dlatego ta praca przy tym filmie była też dla mnie czymś cudownym i niepowtarzalnym, bo ja odkryłem i poznałem fantastycznych kapłanów. Naprawdę. Bożych kapłanów, którzy z pewną prostotą, też pewną dużą pokorą mówili o tym, kim dla nich jest święta Gianna, jak w ich kapłaństwie pomaga. Mówili to z taką szczerością, że nawet zadawałem pytania, czy ja mogę ten materiał puszczać. Powiedzieli, tylko ten, bo to jest prawda. I to jest dla mnie była rzecz fenomenalna, że w tym natłoku kłamstw, różnych rzeczy, naraz możemy pokazywać coś, co jest prawdą. Bo słowo prawda i w ogóle prawda zdewaluowało się. Prawda, czym dzisiaj jest prawda? Co znaczy prawda? Jeśli my mówimy, używamy określenia filozofia gender, która nie jest filozofią, bo filozofia jest umiłowanie mądrości, prawda? Więc co to jest ta prawda? I ten film, praca przy tym filmie, spotkanie z tymi ludźmi, później poznanie siostry Virginii, siostry świętej Gianny, księdza Józefa, brata świętej Gianny, ludzi, którzy ją znali. To rzeczy są niezwykłe. To, jeśli ktoś to przeżywa i też widziałem pewien plan Boży, bo gdzieś my nie poszli, gdzieś my się nie pojawili, to widać było, że wszystko było przygotowane. Oczywiście był trud, wysiłek i tak dalej, natomiast pojawili się ludzie, pojawiała się przestrzeń, pojawiały się możliwości. Za to jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny, bo uczestniczyłem, wydaje mi się, w czymś cudownym, czymś pięknym, co mnie też osobiście bardzo dużo dało.
Drodzy Pani Krystyna.
Ja powiem tak, że kiedy wydarzył się ten wypadek, 1 listopada i wiedziałam, że na pokładzie były relikwie świętej Gianny Beretty Molli i Jana Pawła II. Ten pomysł, by inaczej spojrzeć na obecność świętej Gianny Beretty Molla w przestrzeni dla nas, ponieważ jest znany w Polsce film Święta Życia Codziennego. On był przygotowany po beatyfikacji i rzeczywiście został, że tak powiem, przygotowany na grunt polski, bo pojawił się dubbing, ale w tym filmie również było to piękne i jedyne zresztą przesłanie Pana Piotra Molla do rodzin w Polsce. Było to unikatowe, że tak powiem, nagranie na 2 miesiące przed kanonizacją jego świętej małżonki i powiedział pan Molla takie słowa, że życzę wszystkim rodzinom w Polsce, które czczą świętą moją małżonkę, by były tak wierne, a równocześnie tak ufały opatrzności Bożej jak ona. I rzeczywiście to był jeden z filmów, prawda? I to przesłanie pana Piotra. A ponieważ to wydarzenie z 1 listopada spowodowało, że zrodziła się wtedy taka idea, żeby inaczej spojrzeć na świętą Giannę. Inaczej spojrzeć na Jana Pawła II, że oczywiście my zdajemy sobie z tego sprawę, że Bóg działa w naszym życiu, ale święci są takimi, można powiedzieć, aniołami w cudzysłowie, których Bóg posyła nam, by nam towarzyszyli. I myślę, że nie bez znaczenia ta obecność tych świętych właśnie na tym pokładzie, tego właśnie samolotu, ma dla nas pewien znak, pewne przesłanie. I dlatego ta myśl, by inaczej spojrzeć na świętą Gianny, zrodziła się w moim sercu i stąd poproszenie pana Darka, żeby właśnie on to poprowadził od strony artystycznej.
Święta Gianna Beretta Molla, patronka rodzin, żona, matka, lekarz, staje dziś w naszych rozmowach o rodzinie jako wzór, jako przykład, jako też patronka, niech ona nas prowadzi, a ponieważ jest to święto świętej rodziny, zatem też to wezwanie: Jezusie Maryjo, święty Józefie, opiekujcie się nami. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów, do pytań, dodawania też świadectwa. Z nami ojciec Piotr Chyła, wikariusz prowincjał warszawskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela Redemptorystów, pani Krystyna Zając, prezes Fundacji SOS Rodzinie i pan Dariusz Regucki, reżyser filmu Święta Gianna, Obcowanie Świętych. A telefony do studia 56 655 23 55 dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56 i telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200.
Christus rodzi i do świat przychodzi. się radują, od niebiosy wykrzykują Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No ja do właśnie tej rozmowy o rodzinie.
Z kim mamy przyjemność?
No, proszę?
Z kim mamy przyjemność? Proszę przedstawienie się, pan Jan.
Chciałbym powiedzieć jedną zasadniczą rzecz, że powinniśmy jeszcze od czasu do czasu powiedzieć o tym, że nie jesteśmy wolnym krajem. Są ludzie, którzy pracują po to, żeby rozwalać wszystko. Gwałcą kobiety w pracy, zmuszają, tej pracy nie ma, dzieją się orgie. I to jest najważniejsze. Tu nie ma co namawiać do dobrych, czy jakichś tam całkowicie oddania, bo to jest niemożliwe. Taka kobieta, jak tam idzie, to musi w pewnym sensie się poddawać wszystkim, bo inaczej ją zwolnią. To jest tragedia. To nas, Polaków, niewiele już jest. Dlatego trzeba czasami chociażby o tym wspomnieć, a to się wcale na ten temat nic nie mówi.
Panie Janku, czy całkowicie się nie mówi o tym? Nie do końca byłbym zgodnym. Trudno o takich rażących nadużyciach mówić w taki sposób, jak pan mówi, ponieważ mówiąc i nazywając zło tak bezpośrednio po imieniu w pewien sposób, sprawiamy, że reklamujemy to zło. Druga rzecz, wpadamy w potężny pesymizm, że już jest tak źle, że w pracy, w każdej pracy dochodzi do gwałtów, dochodzi do nadużyć i można mieć takie przekonanie, jak miał i o którym mówił pan Dariusz, że wszędzie, czy w telewizji, czy w internecie, całe zło to księża i Kościół katolicki, bo wszędzie słyszymy, jeżeli nie o pedofilii, to słyszymy o takich czy innych nadużyciach. Nie można być ślepym na zło, natomiast trzeba popatrzeć na życie w całej perspektywie. Pan Bóg nas nie oszukał, panie Janku. Pan Bóg stworzył człowieka dobrym, zdolnym do świętości, a święty i świętość to nie znaczy, że nie mamy trudów, nie mamy problemów, ale świętość to też łaska od Pana Boga i umiejętność życia z tą łaską, by przezwyciężyć to zło i ten grzech. Ja proszę Państwa tutaj w studiu, zarówno ojca, jak i panią, pani Krystyno i pana, panie Dariuszu, o przypomnienie tego wątku telewizyjnego, w którym mówiliśmy właśnie o łasce, o tym, jak rodzina, zarówno rodzina Berettów, jak i Mollów, żyła w atmosferze łaski, w atmosferze świętości, bo to nie tylko ukoronowaniem całego życia była ofiara oddania życia dla dziecka Gianny, ale to wiemy, że tu były dwie rodziny jak filary, które spiętrzyły się i zrodziły taką świętość.
Ja myślę, że to znaczy te słowa, które tutaj ojciec Piotr przytoczył, że rodzina najbliższa, a tak naprawdę to powiedział syn w Sejmie, kiedy wprowadzał relikwie z swojej świętej matki, powiedział, że moja mama nie dlatego została ogłoszona świętą przez Kościół, bo oddała życie za moją najmłodszą siostrę, ale dlatego, że moja mama ukochała życie. I w swoim życiu moja mama z niczego nie zrezygnowała. z niczego. Mama żyła pełnią życia. Moja mama jeździła doskonale na nartach. To ona zdążyła mnie jeszcze nauczyć dobrze jeździć na tych nartach. Moja mama ubierała się według najnowszej mody paryskiej. Do dziś tata przechowuje wszystkie żurnale mody, z których mama wybierała stroje, a tato kupował. Moja mama malowała, była malarką. Zachowały się przepiękne obrazy, które ojciec pieczołowicie chroni. Moja mama grała na pianinie. To wszystko, to było wszystko w jej życiu. Ona z niczego nie zrezygnowała. Ona w swoim życiu wprowadzała cały czas tą radość życia. Ale ona tą radość też czerpała z czegoś. Jeśli miała wolną chwilę, to starała się pójść na mszę świętą. Jeśli nie mogła być na mszy świętej, to szła na chociażby 5 minut poadorować Pana Jezusa. Ale równocześnie to jeszcze żyjące rodzeństwo wspomina, że myśmy brali przykład z naszych rodziców. To nasi rodzice przekazywali nam szacunek do życia. W filmie ksiądz Józef mówi o tej wspomnianej karteczce, którą mama dostała przed ślubem od swojej przyjaciółki. To była taka beczka i z tej beczki wystawało 10 główek i napisane: to dla ciebie. I ojciec świętej Dżany zażartował: no ale tyle aż? A mama wtedy odpowiedziała: ile mi Bóg da, wszystkie przyjmę. I rzeczywiście, tak jak ksiądz Józef powiedział, obdarzył ją Bóg 13 dzieci. Czyli był tam szacunek do każdego pojawiającego się nowego życia. I każdy z nich otrzymał to piękne wychowanie, ale też i wykształcenie. Zresztą dowód taki, że brat starszy świętej Dżany jest dzisiaj sługą Bożym, też był lekarzem. A więc to będzie znowu ewenement w historii Kościoła, gdzie dwoje rodzeństwa lekarzy będzie świętymi. A więc to jest łaska, bo to jest dar.
Ojciec Piotr Chyła.
To znaczy, ja bym chciał się odnieść do tych różnych wątków, które nam się tutaj w tej dyskusji przewijają i również, żeby tak całkiem do końca nie depresjonować tego telefonu naszego słuchacza. Ja myślę, że bardzo słusznie ojciec powiedział, że nie wolno tego zła gloryfikować, bo istotnie nie wszystkie rodziny w Polsce są problematyczne. Ja bym powiedział, że większość rodzin żyje zwykłym, codziennym, dobrym życiem. Ale właśnie w życie szare, codzienne tych prostych rodzin wdzierają się pomysły nie do zaakceptowania. I na kanwie tego musimy sobie przypomnieć, co jest najważniejsze. Jak odnosić się do tych różnych wyzwań, które życie przynosi, przed którymi stawia. Nie zawsze wszyscy potrafią sobie poradzić. I tutaj czymś doskonałym jest interwencja czy zabranie głosu przez księży biskupów. To jest taki apel, to jest taka karta napisana, by sobie przypomnieć: rodzino Polska, pamiętaj, że jest Bóg. Być może się zagubiłaś, być może borykasz się z trudnościami, może nawet z sytuacjami patologicznymi, z sytuacjami, które są nie do zaakceptowania, ale pamiętaj, że jest Bóg. I to właśnie w tym kontekście tutaj pojawia nam się nota święta. Święta Gianna Beretta Molla. Ja bardzo bym zachęcił naszych słuchaczy do interwencji, również do odnoszenia się, jak oni sami przeżywają we własnym życiu zwykłe, proste życie rodzin.
Pan Dariusz Regucki.
Chciałbym tylko przypomnieć taki fragmencik z tego listu, który dzisiaj był czytany, i przywołane słowa są Jana Pawła II, bo w tej całej historii świętej Dżanny nie można opuścić tego wątku, że ona jest absolutnie związana z postacią Jana Pawła II. w kwestii urodzenia, ostatnia święta Jana Pawła II, cały czas są ze sobą związani. I ten Jan Paweł II co dzisiaj nam mówi, że przypomina, że prawda o instytucji małżeństwa jest ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów społecznych i rządowych. Mówi więcej, ponieważ sam Bóg jest twórcą małżeństwa. To są przywoływane słowa Jana Pawła II. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. To Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. Zaś bycie w ciele i duszy mężczyzną dla kobiety i kobietą dla mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym darem oraz zadaniem w życiu małżeńskim. To są słowa Jana Pawła II, które myślę, że są bardzo proste i są zrozumiałe. Jest paradoksem, swoistym paradoksem, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu było rzeczą naturalną, czyli nie tak dawno, że małżeństwo to jest związek mężczyzny z kobietą. To jest paradoks.
Rodzina to ta oparta na małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety.
Tak.
A dzisiaj księża biskupi muszą występować, by tego
dokładnie, normalnego... Dokładnie o tym mówię. I to jest pewien paradoks. Nikomu by do głowy nie przyszło, żeby stawać w obronie rodziny jako związku mężczyzny i kobiety. No nikomu. No to się wymykało poza jakieś ramy myślowe. To znaczy zadajemy sobie dzisiaj pytanie, gdzie jesteśmy. Ale ten wątek optymizmu, o którym mówił ojciec Piotr, uważam, że jest bardzo dobry, bo dysponuje takim badaniem CBOS-u, który był ogłoszony niedawno, parę dni temu w okresie Świąt Bożego Narodzenia. I nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Dlaczego? Dla ogromna większość respondentów, no badania są CBOS-u, zakładam, że są prawdziwe. I co tam nam wychodzi? Że większość respondentów spotyka się rodzinnie. To znaczy spotykają się rodziny. I przy okazji Świąt Bożego Narodzenia to jest 93%. Przy Wielkanocy 93%. Wieczerza wigilijna jest jako 90%. Że ludzie śpiewają kolędy wspólnie jako rodzina. Czyli ja myślę, że to, co powiedział ojciec Piotr, jest bardzo istotne. Bardzo istotne. Odwagi.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Jacek Krzostek z Warszawy. Pozwoliłem sobie tylko z nazwiska przedstawić się dlatego, że przed laty miałem zaszczyt i przyjemność panią doktor Krystynę poznać przy okazji różnych kongresów rodzinnych. Mam szczęście, żeby się dodzwonić, więc kilka tutaj spraw przedłożę, jeżeli można. Po pierwsze to no, z nadzieją czekamy na synod biskupów, prawda, zapowiedziany na ten nadchodzący rok. Myślę, że będzie to bardzo klarowne. Ufamy, że po synodzie z 80 roku, którego pokłosiem była ta słynna adhortacja Familiaris Consortio, prawda, będzie to tak gremialny i tak potężny głos Kościoła po tych kilkudziesięciu latach, który na pewno wzmocni te, że powiem, różne zachwiane sytuacje także w naszej ojczyźnie. No, chcę potwierdzić oczywiście, że list pasterski dzisiaj czytany w kościele episkopatu no, stanął, że powiem, znaczy księża biskupi stanęli, przepraszam, że tak to powiem, na wysokości zadania. Jest on bardzo, ale to bardzo potrzebny w tym czasie. No i ten wstęp, który pokazuje to sakrum, sakramentu małżeństwa, to nie truizm, że tak to powiedziałem, podkreśla tę nierozerwalność. No, dzięki Bogu, że ten list jest i mam nadzieję, że on przyniesie wiele dobra, pomimo tych wszystkich tutaj wściekań się głównego nurtu tak zwanego. No, w ogóle dzisiejsze czytania są na uroczystość Świętej Rodziny no tak wymowne, że zachęcam wszystkich słuchaczy i ludzi dobrej woli, żeby do tych czytań dzisiejszych wrócili, bo one bardzo podnoszą na duchu i dają szansę też przeanalizować własne sytuacje małżeńskie i rodzinne. Jeszcze powiem tak, że oczywiście pani Krystyna wie o tym, że w warszawskiej parafii na Tolinie świętego błogosławionego Władysława Zgielniowa z relikwie Dzianny, świętej Dzianny, Beretty, tam udało mi się kiedyś pielgrzymować na piechotę do tego sanktuarium, no i staram się też w codziennej modlitwie także do tej świętej patronki, świętej żony swojego męża wznosić błagania za jej pośrednictwem, także to, żeby nie tylko, że teoretyzować, ale jest ona jakoś tam mi bliska. Mam nadzieję, że też z naszego narodu wyjdą tak święte niewiasty, że gdzieś się tam, że powiem, dopracujemy tego, żeby beatyfikowane również były polskie święte małżonki, bo na pewno takie są. I jeszcze chcę powiedzieć tak, że no, wielkie śluby jasnogórskie narodu, które ciągle czekają na pełną realizację, na uaktualnienie w rozumieniu, prawda, ich przeżywania w naszych sercach, ich realizację, chociaż no, niestety nie zawsze są odnawiane 26 i przypominane nawet w kościele 26 sierpnia, no zawierają bardzo wyraźnie przypomnienie, wręcz błagalne, prawda, do Matki Najświętszej o to, że będziemy stać na straży nierozerwalności małżeństwa. I wydaje mi się, że jest to wielki wyrzut, że nie pilnujemy, że tyle się małżeństw niestety rozpada, że wiele z nich można by uratować, gdyby sakrament spowiedzi inaczej wyglądał, gdyby duszpasterstwa były bardziej nakierowane, gdyby raz czy drugi można było płomienną homilię na ten temat usłyszeć. To nie kamyczek pod adresem duszpasterzy, tylko no to jest też wielka prośba, prawda? Bo my tego chcemy, my wierni, mam nadzieję, że tak mogę powiedzieć, my wierni, prawda? I ostatnia rzecz, którą chciałbym dotknąć, mianowicie no wielka kanonizacja naszego papieża, no naszego, no wszystkich papieży, ale także naszego, prawda? Wielkiego miłośnika małżeństwa i rodziny, propagatora teologii małżeństwa, także we własnym, oryginalnym wydaniu. Można by tak zapelować też, prawda, że może z takim ambonem, jak jest Radio Maryja, żeby tym pewnym takim darem też na tą kanonizację było podjęcie pewnych starań, żeby właśnie w naszych rodzinach poprawić, ratować, pojednywać, przebaczać, docierać z dobrym słowem, bo no nie tylko, prawda, zastanawiajmy się, jakim pojedziemy środkiem lokomocji do Rzymu i czy napiszemy na biało-czerwonej nazwę naszej miejscowości, ale no jest tak, że szukamy szansy na to, żeby tym darem na kanonizację było też pojednanie, także to tak chciałbym.
Panie Jacku, dziękujemy. Ktoś do pana puka, to znaczy się, że też ktoś chce z panem porozmawiać, a my chcemy oddać też głos innym
radiosłuchaczom. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję również z panem Bogiem. Kwoli tylko takiej informacji. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek podjął się przygotowania na antenie Radia Maryja nas wszystkich do synodu biskupów o rodzinie. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o 8:30 katecheza powtarzana o 17:00 o 3:00 w nocy, właśnie prowadzona przez księdza biskupa Stanisława Stefanka. Pierwsza była już w grudniu. Można się z nią zapoznać na naszych stronach internetowych www.radiomaryja.pl. Kolejna już 4 stycznia.
Panie Jacku, ja bardzo dziękuję, ponieważ bardzo moje serce się rozradowało, bo przypomniały mi się różne nasze wspaniałe spotkania, nasze rozmowy, na pewno pan pamięta. Natomiast chciałabym dodać, że właśnie w parafii błogosławionego Władysława Zgielniowa są rzeczywiście relikwie, które zostały wprowadzone w Święto Chorych, czyli 11 lutego. Natomiast relikwie świętej Gianny Beretty Mola peregrynują po rodzinach w tejże parafii. Na początku wydawało się, że tylko będzie to jedna rodzina, ale okazuje się, że jest cała kolejka rodzin, które chcą mieć świętą Giannę u siebie w domu i przed jej wizerunkiem chcą się modlić i prosić ją właśnie o te łaski, które potrzebne są tej konkretnej rodzinie. Także bardzo panu dziękuję za te wszystkie sugestie, te wszystkie uwagi. Pan zawsze miał mądre spostrzeżenia i dobre słowo. Dziękuję raz jeszcze.
Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo. Rozmowy niedokończone. Radio Maryja.
Właśnie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam do rozmów.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Właśnie, jestem Maria z Nowego Sącza, aktualnie teraz w Krakowie jestem, wychowywałam 5 dzieci. Pani Krystyna była akurat psychologiem, uczyła jedno moje dziecko. I co? Chcę powiedzieć, że rodzina czasami jest niepełna. Ja odeszłam od męża, sama wychowywałam dzieci. Czasami potrzebuję jakiegoś wsparcia. Niestety, przywilejem człowieka jest tworzenie rodziny. Wolałam odejść od męża, sama dzieci wychować. Ale powiem, że są rażące nadużycia. Niektórzy bazują na tym, że mają pomoc rodzinie. Na przykład udałam się kiedyś do pani Krystyny, żeby mi zapłaciła za prąd i gaz. Niestety zostałam odrzucona. Przykro mi jest i dodzwoniłam się teraz z wielkim żalem. Musimy. Pan Bóg, Pan Jezus kiedyś powiedział, najwięcej cierpię, gdy spotykam się z obłudą. Tak Pan Jezus powiedział. Więc rany zalewajmy oliwą przebaczenia, ale miejmy szacunek też do wszystkich. Szczęść Boże i też patrzmy na rodziny, na takie matki wielodzietne, które same wychowują, bo to jest mniejsze zło, jak same wychowują. Bo dziękuję, tym ojcem nieraz nie do wytrzymania jest. Więc troszeczkę miejmy rozwagi, nie oszukujmy. Bo jak powiedziałam, to jest rażące nadużycie chwalić się, że pomagam, a nie pomagam. To jest przykre. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
No cóż, dziękuję bardzo za ten głos. Ja pamiętam Panią, ale to nie dlatego, że Pani oczekiwała różnych innych rzeczy. Pani o tym nie powiedziała. Natomiast ja nie byłam w stanie wszystkiego spełnić, bo Pani tylko wymieniła prąd i światło. Natomiast Pani prosiła o wiele innych rzeczy, których ja nie byłam w stanie Pani pomóc. Natomiast wiem, że Pani również wypisywała różne rzeczy, które no jednak też mnie bolały, no ale cóż, ja też przebaczam Pani i na tym myślę, że możemy
na tym należy skończyć, ponieważ antena, drodzy Państwo, nie jest miejscem do tego, by dzwonić i używać jej jako pralni. Jest miejsce spotkań wzajemnych, miejsce rozwiązywania konfliktów. I proszę zwrócić uwagę, że rozmawiamy bardzo często, nie dotykając poszczególnych osób, bo trudno, a któryś raz już jestem świadkiem rozmów, gdy rozmawiamy o tym, co dobre, co święte i za chwileczkę pojawia się głos telefonujący, podważający autorytet osób mówiących i to jeszcze w taki sposób, że nie wiadomo, jak zaświadczyć o prawdzie, bo słowo przeciwko słowu jest tutaj zbyt małe, zbyt słabe. Natomiast to się tyczy zasady pomocniczości. Pomagam na tyle, na ile ja mogę pomóc, a nie na tyle, na ile wydaje się proszącemu o pomoc, powinienem mu pomóc. Może to zdanie zbyt mocno skomplikowane, ale jeżeli proszący prosi mnie, bym pożyczył mu 3000 złotych, a ja ledwie mam 200, to właśnie znaczy, że została naruszona zasada pomocniczości, że pomagający chce więcej niż ten, który jest proszony, mu w stanie dać. I to jest niesprawiedliwość w zasadzie pomocniczość. Ojciec Piotr chyba.
Tak, żeby naszą rozmowę sprowadzić na tory merytoryczne, myślę, że warto też zastanowić się przez chwilę w naszych rodzinach i w naszej sytuacji dnia codziennego, że my przeżywamy nasze życie nie tylko w wymiarze ziemskim. Jeśli spojrzymy na nasze życie tylko w wymiarze ziemskim, wtedy jesteśmy w stanie odnosić się do zachowań różnych. Wtedy te trudności życiowe są w stanie nas tłamsić i zjeść. Natomiast kiedy my odkryjemy najpierw w sobie i w świecie dookoła nas, że istnieje inny wymiar, że jest Bóg, zauważmy, że Benedykt XVI przypominał nam cały czas, że kluczową kwestią w życiu dzisiejszego człowieka jest sprawa, że człowiek żyje tak, jakby Boga nie było. I to jest klucz problemów, ponieważ nie wszystko da się rozwiązać myśleniem tylko ziemskim i kalkulacją wynikającą z takiego zapamiętałego przekonania, że człowiek jest samowystarczalny. Człowiek nie jest samowystarczalny, człowiek musi być pokorny w swoim myśleniu. I tutaj, kiedy mówimy o świętej Giannie Beretta Molla, musimy wiedzieć, że Kościół w tej postaci, tej kobiety skupia wielość matek, żon, kobiet, które sprawują fenomenalną misję w Kościele i świecie. I trzeba to dzisiaj dostrzec i trzeba się tym zachwycić i też trzeba w sobie obudzić pewną świadomość geniuszu kobiety, czego nikt inny nie zastąpi. I stąd pewna jasność tych wartości. Kobieta, mężczyzna, matka, ojciec, dziecko. Jeśli te rzeczy są na swoim miejscu, w porządku nie tylko ziemskim, ale i Bożym, wtedy to życie, pomimo trudności, z którymi się borykamy, różnych spraw, naprawdę jest łatwiejsze, by sobie z nim poradzić. Natomiast kiedy ono jest tylko przypruszone kalkulacją ziemską, to wtedy mogą się pojawić takie zaułki, z których po prostu możemy nie być w stanie wybrnąć.
Pan Dariusz Oregucki.
Sądzę, że i tak to odbieram, ten cały list, który trochę dzisiaj się przejawia jako taki leitmotyw tego naszego spotkania, ale myślę, że on jest ważny, bo przypomina rzeczy fundamentalne. I znowu zacytuję błogosławionego Jana Pawła II. Rodzinę oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Tak mamy ten list mówi. Postanowi, że taka właśnie rodzina będzie właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże życie oraz zapewni rozwój materialny i duchowy. Także to jest bardzo istotne, ten rozwój duchowy, o którym ojciec Piotr jak gdyby podprowadza tą myśl, którą chciałem powiedzieć o tym rozwoju duchowym. Bo jeśli faktycznie perspektywy nieba nie będziemy przekazywać w naszych rodzinach naszym dzieciom, to co nam pozostaje? Urządzić się, zrób dziecko karierę, zdobądź dobre studia, ale perspektywa nieba, bo na końcu ten nasz syn może być magister, inżynier, doktor, habilitowany, może zachorować na raka i może zadać pytanie podstawowe. Tatusiu, mamusiu, wyście mi nie powiedzieli, że ja mogę umrzeć. I to wtedy co? Dlatego ta perspektywa nieba, którą przedstawia, myślę, że ten list jest fundamentalny. On tutaj ma dużo kontekstów. Ja tak odnajduję gdzieś te konteksty w kontekście właśnie swojego życia, życia swoich znajomych, tych ludzi, z którymi się spotykam też w swojej pracy, w swojej twórczości i którzy zadają takie podstawowe pytania pod tytułem gdzie jest sens życia? Uważam ten list za fenomenalny.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia. Dzisiejszy temat opiera się o świętą Berettę Mulę, która kojarzy mi się z rodziną i dbałość o jej dobro. Episkopat wystosował list do wiernych, który miał być odczytany dzisiaj. Nie znam w całości jego treści, ale wierzę i ufam, że ten list jest bardzo ważny, pożyteczny i potrzebny i powinien być według mnie odczytany w każdej parafii, a nie był. Jak mamy to odczytywać jako wierni, że episkopat sobie, a księża sobie? Proszę o odpowiedź, tak? Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Stanisławie.
No cóż, to znaczy tutaj trzeba być odważnym i powiedzieć, że ten list powinien być przeczytany, a przynajmniej w jakiś sposób przedstawiony w każdej parafii. Powinni wierni zaznajomić się z tym listem. To nie na zasadzie jakiejś indoktrynacji czy instrukcji, ale też na zasadzie czucia z Kościołem, czucia z pasterzami Kościoła, którzy adresują do wiernych jakieś przesłanie. Wiemy, że te listy czasami w swojej formie są tak skonstruowane, że nie wszystko możemy zrozumieć i czy od razu pojąć. Ale myślę, że jakiś komentarz ze strony duszpasterza, czy jakieś prowadzenie, czy choćby streszczenie, że taki list jest, że w swojej treści porusza takie problemy, do czego zachęca, przed czym przestrzega. Te listy z reguły kończą się również i błogosławieństwem. Myślę, że tutaj jeśli jakieś zaniedbanie było, to z pewnością duszpasterze powinni się do tego w jakiś merytoryczny sposób odnieść.
Chociaż z tym rozumieniem listów to jest tak, że narzekamy, że listów nie rozumiemy, a zapytajmy siebie, czy kazania wszystkie rozumiemy. Też nie do końca, niedokładnie. List powinien być odczytany, nie ma obowiązku odczytywania listów. Tutaj nie ma takiego wymogu postawionego przez episkopat. Co najwyżej ordynariusze mogliby zalecić obowiązkowość. Natomiast jest to do dyspozycji proboszczów, duszpasterzy, którzy zachęcani są, by odczytać. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Gorznicy, dycyzja zielonogórsko-gorzowska. Ja po prostu chciałabym tak na początek. Jestem matką, żoną, babcią, matką pięciorga dzieci, babcią czworga wnuków, ale moja radość taka, że Donna Veretta Mola żyje z nami odkąd poznaliśmy, będąc na beatyfikacji z panią Krysią. Jestem szczęśliwa, że po prostu słyszę ją tam w Radiu Maria i pozdrawiam serdecznie przez nią, po prostu przez takich ludzi jak pani Krysia wygraliśmy jakby los na loterii. Los to ten szczęścia taki, że darem dla nas, dla naszej rodziny, dla mnie jako dla matki, żony, właśnie jest Jana. I to tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich uczestników kongresu z 98 roku w Nowym Sączu. I dziękuję.
Dziękujemy pani Tereso. Widzimy i słyszymy to wzruszenie. Pani Krystyno.
Tak, bardzo dziękuję. Była to wspaniała rodzina, która uczestniczyła w Kongresie Rodzin Wielodzietnych, a także uczestniczyła w 2004 roku w kanonizacji świętej Gianny Beretty Mola. A rodzina jest rzeczywiście wyjątkowa, ponieważ ma wspaniałą córkę, Madzię, którą bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Madzia jest osobą niepełnosprawną, ale rzeczywiście pokonała wiele, wiele trudności i dzisiaj już kończy studia magisterskie, a więc Madziu, bardzo dziękuję, że mama się dodzwoniła, a ciebie bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i całuję.
Już za chwileczkę ojciec Piotr Chyła. I tak zastanawiam się, to pytanie do pani Krystyny i do pana Dariusza jako osób świeckich, znających się na modzie, na współczesnych trendach. Jak wygląda współczesna Gianna? Jak ją sobie państwo wyobrażacie? Gdzie ją odnaleźć? Gdzie się ubiera? Jak wygląda? Co umie robić? Jak wygląda jej kuchnia? Jak wygląda jej spokój, miejsce odpoczynku i tak dalej? Ale ojciec Piotr chyba wcześniej.
Jeśli tak, no to znaczy ja myślę, że to jest dobra inspiracja, którą tu ojciec prowokuje, ale jeśli już do głosu zostałem tutaj wystawiony, to chciałbym tylko przypomnieć, że tematem naszej rozmowy jest obsowanie świętych, a więc temat, który mówi, że ci święci żyją z nami. Świętym nie jest ktoś, kto po ziemi nie chodził. Więc wszyscy święci, którzy są wyniesieni na ołtarze jako przykład, kanonizowani, chodzili po ziemi, wdychali powietrze i w ich żyłach krążyła krew, biło ich serce. A więc borykali się z życiem, cieszyli się życiem, brali się z życiem za bary, podziwiali to życie, mieli rodziny albo byli zakonnikami, albo księżmi, albo osobami samotnymi. Natomiast ci święci są nam dani jako przykład. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, ponieważ jakoś tak od pewnego czasu obserwuję pewną tendencję, czy w naszym społeczeństwie, czy również w Kościele, wśród wiernych, że spada, powiem brzydko, popyt na czytanie żywotów świętych. My lansujemy przykłady ludzi współczesnych, idoli, piosenkarzy, gwiazdy filmowe, celebrytów. Natomiast zapomnieliśmy o jakiejś zażyłości ze świętymi. Gdzieś to odszedło w cień. Tego rodzaju lektury, książki nie są modne. Sprzedają się w księgarniach za bezcen, za grosze. Jeśli ktoś ściąga audiobooka z internetu Żywota Świętego, to płaci 99 centów najczęściej, albo 2 złote. To są najtańsze książki dzisiaj z audiobooków, praktycznie dawane za darmo. Myślę, że to jest pewna taka sprawa, którą by trzeba by było może naprawić, do której powrócić, bo to są przykłady ludzi, którzy życie przeżyli i przeżyli to życie dobrze i zostali nam dani jako przykłady. A jak chodzi ubrana dzisiejsza Gianna, no to już nie powiedzą ci, którzy tu siedzą koło mnie, bo ja chodzę ubrany w habicie i z pewnością Gianna współczesna, jeśli nie jest redemptorystą, to tak nie chodzi ubrana.
Pani Krystyna aż po głowie się podrapała, szukając wzorca. Prosimy.
To znaczy, ja myślę, że tak, że święta Gianna dzisiaj właściwie nie odbiegałaby tak naprawdę od swoich czasów. Oczywiście, że troszeczkę miałaby inny ubiór, ale ponieważ lubiła robić makijaż, dzisiejsza Gianna też robi makijaż. Chodzi do fryzjera, chodziła do fryzjera. Lubiła jeździć na nartach. Dzisiaj, czy dzisiaj nie jest modą, że...
Ponieważ w Polsce nie ma śniegu, to dzisiaj jest gdzieś tam w Alpach.
Tak, teraz, tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. Lubiła chodzić do kina. Dzisiejsza Gianna może nie chodzi do kina.
Miałaby problem.
Miałaby trochę problem, dlatego że dzisiaj kino jest w domu, prawda? Ponieważ istnieje internet, istnieje wideo, istnieje telewizja o wielu, wielu, wielu kanałach. Tylko, że nasza Gianna, nasza święta Gianna umiałaby wybierać. Nie brałaby wszystkiego, co niesie moda, nie brałaby wszystkiego, co leci w telewizji. Ponieważ kiedy miała 16 lat, zrobiła sobie takie postanowienie. Nie pójdę do kina na żaden film, o którym najpierw nie przekonam się, że nie sprofanuje, czyli nie zniszczy mojej duszy. Natomiast dzisiejsza Gianna czy tak rzeczywiście czyni. To są lata 30., czyli ona już wtedy miała świadomość, że nie wszystkie filmy, które pokazuje kino, można oglądać i one są dla mnie dobre. A więc tutaj na pewno dzisiejsza Gianna musiałaby zrobić pewną korektę, co chce oglądać i czym chce karmić swoją duszę. Gianna chodziła na koncerty. No, myślę, że dzisiaj też jest pewien też trend chodzenia na koncerty, tylko na jakie koncerty chodzimy, prawda? Więc pewne rzeczy byłyby zgodne z tym, co Gianna robiła, a do pewnych rzeczy trzeba by było zrobić pewną korektę, ale na korzyść oczywiście świętej Gianny Beretta Mola.
I pan Dariusz?
Wydaje mi się, że to, co Krystyna powiedziała, jest rzeczą ważną, bo teraz w Krakowie na przykład można sobie wykupić bilet lotniczy, jest i instytucja turystyczna, która zaprasza na koncerty w La Scali. Gianna miała karnet, chodziła do La Scali. Czyli ta współczesna mogłaby dokładnie tak samo, to samo przeżywać, ten sam spektakl, tylko inni aktorzy by grali, prawda? Ale ja myślę, że ta świetna Gianna współczesna to na przykład może być moja żona, bo to jest bardzo ważny aspekt. Bo kiedy ja mogę być tą świętą Gianną, nawet jako facet, nie? Jak mówi tam jeden z proboszczów w naszym filmie, że on się zakochał w Giannie, nie? Więc ja mogę powiedzieć tak, że kiedy ta moja żona może być tą Gianną? Ano wtedy, kiedy na przykład w małżeństwie jest przebaczenie. Bo to, o czym nie mówimy w ogóle i rzadko się o tym mówi, na jakim fundamencie jest oparte małżeństwo? No to jest rzecz, oczywiście fundament, no to nasza wiara, małżeńska przysięga i tak dalej. Ale gdzie w tym bojowaniu, jakim narzędziem jest, co to jest to coś, co kruszy, łamie lody i powoduje, że ta miłość na nowo odżywa. To jest przebaczenie. I przypominam sobie to, co Krysia może też potwierdzić, jak Gianna pisała do swojego męża. Mówi, co ja mogę zrobić jeszcze dla ciebie? To jest całkiem inna kosmologia. To znaczy, to jest inne spojrzenie na małżeństwo. To znaczy, ja dzisiaj z moją żoną, patrząc na moją żonę, mogę sobie, co ja, kochanie, jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Żona patrzy na mnie i mówi, a co ja mogę zrobić dla ciebie? I wtedy, kiedy to mamy dawanie siebie w nieskończoność, dotworzy naprawdę rzecz niesamowitą.
Tylko potrzebne jest to dawanie, a nie tylko zadawanie nieustannie pytań.
Dokładnie o to właśnie chodzi.
Ja myślę, że dodałabym tutaj może troszeczkę coś innego. Przytoczę tutaj słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który tak powiedział na zakończenie Kongresu Rodzin w Mediolanie. Bóg stworzył istotę ludzką jako mężczyznę i kobietę, równych w godności, ale także z właściwymi sobie i dopełniającymi cechami, aby dwoje było darem, jedno dla drugiego, aby wzajemnie się doceniali i tworzyli wspólnotę życia i miłości. Miłość jest tym, co czyni osobę ludzką autentycznym obrazem Boga. Czyli jeśli naprawdę kochamy, to wtedy w tej drugiej osobie widzimy odbicie Pana Boga. I łatwiej nam wtedy jest kochać.
Na pewno współczesna Gianna Beretta Molla jest czysta, pobożna, święta i elegancka. Radio Maria, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Danuta z Małopolski.
Prosimy Pani Danuta.
Chciałam podzielić się swoim doświadczeniem związanym z Joanną Berettą Mollą. Jestem matką czwórki dzieci i kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z tą postacią w jakiejś czasopiśmie, chyba katolickim, byłam zafascynowana tą świętą. Uważam, że jest to wspaniała postać dla współczesnych matek, żon, kobiet. I po prostu jest to coś, co może zafascynować współczesną, może być znakomitym wzorem dla nas wszystkich. Jest to kobieta przede wszystkim, która bardzo jest bliska współczesnej kobiecie, która nie tylko oprócz tego, że zajmuje się rodziną, domem, to także idzie do pracy. Tutaj Joanna pokazuje tą radość życia, niesamowitą radość życia, fascynacja życiem, a zarazem zawierzenie swojego życia i zawodowego, a przede wszystkim życia osobistego, rodzinnego, zawierzenie Bogu. Tutaj Joanna cały czas, ja zresztą wszystkie chyba dostępne w Polsce książki związane z Joanną Berettą Mollą przeczytałam. No wspaniałe książki księdza Gąsiora. I tak jak mówię, stała się dla mnie takim wzorem do naśladowania. Po prostu osobą bardzo bliską, bardzo współczesną. Często postacie świętych są dla nas takie jakieś staroświeckie, to znaczy tak jakoś mało bliskie. Natomiast Joanna swoją taką współczesnością po prostu potrafi jakoś stać się wzorem dla nas wszystkich. I sama osobiście miałam taki dylemat, bo mam trójkę dzieci, jedno niepełnosprawne i marzyłam o tym, żeby mieć jeszcze jedno dziecko. I prosiłam, w jaki sposób, nawet bym powiedziała, że wykłócałam się z Joanną Berettą Mollą, wiedząc, że ona swoje macierzyństwo przypłaciła śmiercią, ale po prostu modliłam się do Joanny w tej sprawie i po prostu mamy córkę, ma już w tej chwili 5 lat, jest wspaniała. Myślę, że za wstawiennictwem właśnie Joanny Beretty Molli. Natomiast no, chciałabym polecić wszystkim kobietom, współczesnym Polkom, żeby po prostu zapatrzyły się na Joannę, która naprawdę i była wspaniałą osobą. Łączyła i modlitwę, i ufność, w opatrzność Bożą. Po prostu to wszystko przeplatało się w jej życiu. Ona miała czas na to, żeby wyjść do kościoła i pomodlić się. Miała czas na to, żeby klęknąć z dziećmi. Jak w ogóle wspaniała jest w ogóle korespondencja Piotra i Joanny do siebie. I uważam, że no, myślę, że w dość krótkim czasie też jej mąż zostanie świętym. Uważam, że jest to wzór takiej świętej rodziny, w którą powinniśmy się po prostu zapatrzyć, jeżeli chodzi o kwestie życia rodzinnego, o kwestie macierzyństwa, a przede wszystkim także o kwestie przygotowania się do tego życia rodzinnego. No chyba tyle. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Danuto, z Panem Bogiem. I nasi goście w studio. Gdzie jest Piotr?
To znaczy, ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak przysłuchuję się i staram się sobie wyobrazić, jaki obraz świętej Gianny mogą sobie rysować w głowach nasze mamy, siostry. I czasami takim wytłumaczeniem, dlaczego nie są jak one, może być fakt, że powiedzą: ona była majętną kobietą. Ją było stać. Iść do La Scala, latać samolotem, jeździć samochodem, mieć domek w górach, jeździć na nartach, ubierać się drogo, pięknie i wspaniale. I wiemy dobrze, że dzisiaj przeświadczenie, że jeśli masz pieniądze, to praktycznie wszystko możesz kupić, może przypruszyć, zasłonić ostrość widzenia i też zamieszać w głowach. I nie chciałbym, kochane panie, które nas słuchacie, żebyście miały przypadkiem taki obraz świętej Gianny. Owszem, Ona była kobietą majętną. Miała dobrze zarabiającego męża, który miał bardzo dobrą pozycję w społeczeństwie i piastował bardzo dobry urząd. Natomiast skarb świętej Janny nie leżał w jej majętności, ale w tym, co nasza pani przed chwilą powiedziała, i bardzo jej gratuluję tego wystąpienia i ze wzruszeniem słuchałem też jej świadectwa, a mianowicie w zaufaniu Bogu. Święta Janna nie była ani przez chwilę przywiązana do majątności, do zasobności i do tych perspektyw, jakie dawał jej status społeczny. Zaufała Bogu i widzimy, że w tej krytycznej sytuacji nie przywiązała się do rozwiązań łatwych, które świat podsuwał, a mianowicie usuń dziecko, ocal swoje życie. Bo masz majętność, bo masz zasobność, bo masz dlaczego żyć i możesz sobie fajnie żyć. Ale ona to wszystko poświęciła dla pewnej wartości nadrzędnej. To jest moje przesłanie.
Ja myślę, że jeszcze trzeba na jedną rzecz spojrzeć troszkę inaczej. Każde małżeństwo jest inne. Też czasami się spotykam, no proszę pani, ale proszę mi powiedzieć, chciałabym tak samo żyć jak święta Janna, chciałabym tak samo mieć taką samą rodzinę jak święta Janna. Oczywiście nie da się dokładnie powtórzyć, są tylko pewne ramy, te ramy, o których tutaj ojciec wspomniał i to, co pan Piotr Mola do rodzin w Polsce powiedział. Przede wszystkim mamy zaufać opatrzności Bożej. To jest bardzo ważne. To każdy może w swojej rodzinie zrealizować i to może w swojej rodzinie zastosować. Możemy mieć tą umiejętność przyjmowania i o tą umiejętność przyjmowania każdego poczętego życia, nawet kiedy się pojawia w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim czasie, takie dziecko przyjąć. To możemy zrobić. Oczywiście nie wszyscy będziemy tak bogaci jak święta Janna, czy tak majętni, prawda, jak jej rodzina. Zresztą ona pochodziła z rodziny bardzo majętnej. Natomiast rodzice uczyli, szczególnie matka, uczyła ich dzielenia. Matka przygotowywała na przykład każdej niedzieli różne podarunki, które oni z ojcem jako dzieci zanosili do odpowiednich rodzin, o których wiedzieli, że te rodziny są biedne. Ona to wyniosła z domu. Matka nie kupowała im wszystkim na okrągło rzeczy nowych, nie wiadomo czego. Natomiast oni wiedzieli, że mama dlatego nie kupuje, nie dlatego, że ich nie kocha, nie dlatego, że nie chciałaby tego dać, ale dlatego, że mama te pieniądze zaoszczędzone przesyła na misję. Dzieci o tym wiedziały. Także to ona z domu wyniosła i to też jest pewien rys, który my możemy w swoim domu zastosować. Oczywiście, że tak jak mąż wspominał, ona idąc do chorego zostawiała 5000 lirów w biednej rodzinie wielodzietnej. I ona doskonale sobie zdawała sprawę, że ona wszystkich rodzin naokoło nie jest w stanie zaspokoić i dać im pieniędzy na tyle, żeby oni mogli żyć. Ale prosiła męża, żeby mógł zatrudnić takiego ojca z rodziny wielodzietnej, chociaż na pół etatu, żeby on tam mógł zapracować. A więc myślę, że państwo Molowie pracowali oboje na swoją świętość. Janna taką, a on na inną świętość, ale swoją własną świętość.
Kolejną wypowiedź rozpoczniemy od pana Dariusza, bo tak rozpoczynamy. Pani Krystyna, ojciec Piotr i pan Dariusz zawsze ucinany, albo niemal zawsze. Mamy kolejny telefon, a zatem po tym telefonie pan Dariusz. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, słuchaczka z Wrocławia. Ja chciałam się podzielić takim przemyśleniem. Słucham tej audycji tak od początku i dla mnie święta Beretta Mola jest po prostu piękna wewnętrznie. Jej serce, to co na ustach, może tak powiem, to co na ustach, to jest w sercu jej. I życzę każdej matce, każdej rodzinie,
aby właśnie serce było tam, gdzie, tam, jakie są słowa. Bo tak odniosę do tej pani, która z żalem zadzwoniła, wielodzietna i sama wychowująca dzieci. Ja uważam, że Joanna Beretta Molla by nie zostawiła tak tej pani. To jest moje przemyślenie. Znalazłaby znalazłaby jakiś pomysł po prostu. No, odczuwam ten żal tej pani po prostu. Dla mnie jest piękna kobieta i święta, która ma to, co w sercu i na ustach. Autorytetem jest ten człowiek, który naprawdę stara się... Halo?
Tak, proszę pani.
Który stara się pomóc w jakiś sposób drugiemu człowiekowi, który nie tylko słowami pięknymi po prostu no, mówi i tak dalej. Ja się tutaj troszeczkę podenerwowałam, ale takie jest moje zdanie i taka jest moja pewność, że Joanna była taką osobą, że jej serce było to, co na ustach. I to jest ta piękność wewnętrzna. Dziękuję serdecznie i życzę wszystkim pani Zając takiej świętości, takiego pięknego serca i wszystkim kobietom, jak miała Joanna Beretta Molla. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Prosimy, pan Dariusz.
Chciałem jeszcze powiedzieć o pewnym kontekście, który gdzieś mi nasunął się, gdzieś przeczytałem takie zdanie kardynała Nycza, który mówił, że gdy upadał komunizm, Jan Paweł II wskazał w swoim nauczaniu, że największy błąd tej ideologii tkwi nie w ekonomii, bo gdzieś ta ekonomia nam się tutaj dzisiaj gdzieś pojawia i tak mi to przyszło do głowy, ale złej antropologii, fałszywej wizji człowieka. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo małżeństwo wypływa z tej wizji człowieka, która jest zrodzona na wzór i podobieństwo samego Boga. Czyli jesteśmy oparci na jakimś takim mocnym, mocnym fundamencie. Ale są oczywiście ci fałszywi prorocy i to, co gdzieś powoduje pewien zamęt myślowy, intelektualny i na końcu powoduje to, co my nazywamy pewną samotnością człowieka. Bo nawet można być w małżeństwie, ale można być osobą samotną. Samotność jest bardzo wielkim problemem, jak tak czyta się gdzieś socjologicznie współczesnego człowieka. Człowiek oczywiście tę samotność chce sobie gdzieś tą rozmienić, zamienić na coś, znaleźć jakiś substytut. Ale już Sartre mówił, że drugi jest piekłem. Drugi jest piekłem, nie? To są rzeczy niesamowite. On stworzył taką, napisał taką sztukę, drzwi zamknięte. Drzwi zamknięte, gdzie dwoje ludzi, możemy się domyślić, małżeństwo na przykład, prawda? Możemy sobie tak dopowiedzieć, jest ze sobą skazane na całą wieczność w oglądaniu swoich wad. I można powiedzieć, że pewien sposób myślenia o małżeństwie może i jest prawdziwy, ale skutek jest na pewno fałszywy. Fałszywy. Dlaczego o tym mówię? Bo w małżeństwie nie jest prawdą, że drugi dla drugiego jest piekłem. W małżeństwie drugi dla drugiego jest pomocą. W małżeństwie drugi dla drugiego jest tym obrazem miłości, którą Bóg mi dał konkretnie dla mnie. Uczymy się w małżeństwie wszystkiego. Przebaczać, wybaczać, sprawiać sobie przyjemność, dbać, troszczyć się o nasze dzieci, o tą też ekonomię, czyli o to, co mamy jeść, jak mamy się ubrać. Małżeństwo jest czymś fenomenalnym i niepowtarzalnym. Mówię o tym, bo ci przedstawiciele tego nurtu filozoficznego, egzystencjalizmu, ale wcześniej o tej rewolucji francuskiej, oni spowodowali ogromny ferment. Ogromny ferment. Ta antropologia, która została zniszczona, a ta antropologia, na której Bóg stworzył człowieka, mężczyzną i kobietą, powinna być podstawą, fundamentem. I to daje nam wtedy jakąś taką odpowiedź, o której też mówił Benedykt XVI. To, co dzisiaj też się przejawiało w tym liście, czyli o tej ideologii gender, nie? I Benedykt XVI powiedział pięknie. Płeć zgodnie z tą właśnie ideologią nie jest pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się autonomicznie, podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo. I co on, jak to puentuje? Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii i podporządkowany jej rewolucji antropologicznej. Czyli ten byt, ten rys antropologiczny człowieka, mężczyzną i kobietą stworzył ich, jest podstawową, fundamentalną rzeczą, żeby zrozumieć, kim jestem ja jako mężczyzna, żeby moja żona rozumiała, kim ona jest jako kobieta. I później to możemy przekazywać naszym dzieciom, nie? Wraz z przekazem wiary. I to daje nadzieję na zdrowe społeczeństwo, o którym Jan Paweł II też mówił w pielgrzymce na przykład w 91 roku, bo też trochę przy tym pracowałem.
Pan Dariusz Regucki. A dziś w naszych rozmowach Rozmawiamy o świętej Giannie Beretta Molla, żonie, matce, lekarzu, jako patronce rodzin. Prosimy, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam gości w studio. Ja mam taką, chciałam powiedzieć taką rzecz.
Kto do nas telefonuje?
Ja rano odsłuchałam o godzinie 10:10 audycję pani Basi Mamut. Ona właśnie też miała w studiu taką jedną panią. Małżeństwo bezdzietne przyjęła 5 dzieci niepełnosprawnych. Ja byłam zafascynowana tą kobietą. Jak ona czule o tych dzieciach mówiła. No i właśnie to też, ja ją w tej chwili też przyrównuję do tej świętej Beretty Molly.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje?
Dobry wieczór. Ja zgaszę swój... przepraszam, bo to tak długi czas czekałam. Jestem na linii Radia Maryja.
Jesteśmy,
tak?
Na antenie, prosimy.
No więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
Chrystus.
Wieków, amen.
Ja mówię z Warszawy. Przychodzę.
I pani ma na imię?
Moje imię Helena. I ja mam, słucham ze wzruszeniem o Beretty Molly, jako już jest święta, bo już nie zajrzałam do nowych. Mam jej, znaczy zapoznałam się, wychodziły takie z Krakowa, to chyba z wiślanej broszurki o każdym świętym. I jest tu mowa o tym, że niektóre osoby się modlą. Ja przeważnie każdego wieczoru, jeżeli się modlę, bo nie zawsze się modlę z tekstami, tylko często zmęczona z myślą własną. Dziękuję za dzień i proszę o szczęśliwą noc. A jeżeli idę na mszę świętą, to w kościele dziękuję za to, że Pan Jezus mnie pomógł dojść, Matka Boża. Mówię wzruszona, bo tak ciężko się dotelefonować. Zawsze się modlę właśnie do Ojciec Pio, Ojciec Maksymilian Kolbe i Mam Chrystus, w ogóle te krótkie takie wezwania. Więc bardzo wzruszałam się i często mam te broszurki zebrane i często wracam. A w ogóle do Żywoty Świętych zaglądam. Wprawdzie pamiętam swoje młodzieńcze lata, kiedy Żywoty Świętych były wydane, ilustracja w twardej oprawie, to pamiętam, w młodym wieku na prowincji, że to była wojna o to. Jak ktoś miał te Żywoty Świętych, to nie chciał pożyczyć. Ale mam tutaj kiedyś, to taka zmianka krótka. Kiedyś zajrzałam, bo miałam siostry Ireny, zajrzałam życiorys świętej Ireny, bo moje imię Helena. To też tam dużo miłych czasem od ojców, z którymi koresponduję, słyszę miłe, piękne życzenia na temat świętej Heleny. Więc... Ojej, uciekła mi.
Pani Heleno, no właśnie w temacie Gianny Beretta Molla.
Tak, tak, tak. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że przede wszystkim chciałam od tego, że święta Beretta Molla wyrastała w tej pobożnej rodzinie dawno, to właściwie to niedawno, ona nie w ostatnich naszych teraz wieku się urodziła. Ale rodzina pobożna i nawet już nie wyczytałam, że to była taka zabożna, ale ona wymodliła sobie takiego męża. Wymodliła się takiego męża, że nie wstydziła mu się powiedzieć, że go kocha i z każdą własną radością się z nim dzieliła. Każdym gestem dziecka czy synka, jak się urodził, to wszystko jemu pisała, ale nie spotkała się z jakimś tam przekąsem, bo to czasami zraża kobietę. Także była to święta osoba, była młoda może na początku, póki ją nie doświadczyła ta choroba, zdrowa, więc cieszyła się radością, cieszyła się tą możliwością korzystania z powietrza, pogodzenia tych wszystkich obowiązków. Także naprawdę tu wielka łaska Boża działała nad jej rodziną. I ten mąż był, no, tak, ten mąż był też bardzo dobry człowiek. Pamiętam trochę, był to był chyba, albo miał bardzo, bardzo zawód taki.
Pani Helenko, dziękujemy za te myśli, za te słowa. Tutaj poprosimy naszych gości, by właśnie w tej kwestii wyproszenia dobrego męża i tej postawy Dzianny troszeczkę więcej słów. Pani Krystyna? Prosimy.
Tak, rzeczywiście święta Gianna, kiedy otrzymała taką informację od zaprzyjaźnionego księdza biskupa, do którego zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy rzeczywiście jej drogą jest wyjazd na misję, czy też nie. Kiedy otrzymała tą informację, że jednak jej drogą jest małżeństwo, wówczas bardzo szybko zwróciła się do Matki Bożej z prośbą o to, aby ona jej pomogła znaleźć ukochanego człowieka. Nawet wybiera się do Lourdes i tam w Lourdes, no nie wiemy, jak prosiła, jak błagała Matkę Bożą, niemniej Matka Boża jak gdyby dała jej odpowiedź, że ją wysłuchała, bo 8 grudnia 1954 roku na jej drodze staje inżynier Piotr Mola. Oczywiście ona go znała wcześniej. Państwo Molowie się znali wcześniej, ale znali się jako znajomi. Natomiast bezpośrednio mąż jak gdyby stanął na jej drodze właśnie 8 grudnia. Pan Piotr wspomina, że kiedy wcześniej ją zobaczył przy łóżku jego umierającej najmłodszej siostry, kiedy podawała jej kroplówkę, wyobrażał sobie, mówi, że nie wie, jaki był sekret podawania tej kroplówki przez Giannę. Mianowicie miał takie wrażenie, że jeśli ona właśnie poda tą kroplówkę, to siostra przeżyje i nie umrze. Ale rzeczywiście ona bardzo gorąco prosiła Pana Boga o dobrego męża.
Radio Maryja, prosimy. Halo. Prosimy, Radio Maryja.
Tak, czy jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie.
Tak. A dlaczego panowie...
Prosimy się przedstawić. Jednak telefon... Pomylony, to niewzględnie, ale bezwzględnie. 23:24 rozmawiamy o świętej Giannie Beretta Molla, żonie, matce, lekarzu, patronce rodzin. Dziś rozmawiamy w święto świętej rodziny. Naszymi gośćmi ojciec Piotr Chyła, wikariusz prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów, ponadto pani Krystyna Zając z fundacji SOS Rodzinie i pan Dariusz Regucki, reżyser filmu Święta Gianna, Obcowanie Świętych. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, czy można jeszcze...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Moje imię Aleksandra, dzwonię z Dolnego Śląska.
Prosimy, pani Aleksandra.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Pani Aleksandro, prosimy o was.
Ja zawsze dziękuję. Ja tylko chciałam właśnie podkreślić ten fakt, że troszeczkę Kościół mało przygotowuje ludzi do małżeństwa w ogóle. Prawdę mówiąc, ja będąc, chodząc tam przez Świętą Niedzielną, nigdy nie słyszałam nic na temat małżeństwa, na temat życia w małżeństwie. W ogóle nie ma tego typu kazań. Bardzo, bardzo rzadko są tego typu kazania. Natomiast w ogóle nie mówi się nic też o czystości małżeńskiej, o konieczności zachowania tej czystości, która jest tak ważna i w zasadzie łamanie jest grzechem ciężkim, natomiast jak gdyby jest to dzisiaj w powszechnym, gdyby w ogóle trudno spotkać człowieka zachowując tą czystość. To są jakby sporadyczne przypadki, natomiast w zasadzie często właśnie te małżeństwa są zawierane na skutek tego, że ta czystość została złamana i jakoś ludzie się do siebie przyzwyczaili i potem są te małżeństwa zupełnie przypadkowo zawierane. No właśnie, natomiast księża, nie tutaj księży, tylko w ogóle to jak gdyby zostało zapomniane, ten temat. no, ponieważ tak analizowałyśmy kiedyś z osobami bliskimi, którymi te związki się posypały, że często właśnie niestety to były takie związki przypadkowo zawarte. Dziękuję, to wszystko.
Dziękuję pani Aleksandro. Nasi goście, ojciec Piotr.
No, droga pani Aleksandro, jeśli nie miała pani nigdy okazji usłyszeć kazania o wartościach rodziny, czy kazania, które przygotowuje do małżeństwa, no to faktycznie można tylko współczuć, bo aż mi się nie chce wierzyć, że tak może być. Natomiast co do kwestii przepowiadania wśród księży, czy poruszania tematyki związanej z czystością przedmałżeńską, myślę, że tutaj trzeba też powiedzieć, i tutaj się zwracam z apelem do nas księży, abyśmy też nie unikali tych trudnych tematów w naszych kazaniach. Czasami łatwo jest mówić kazanie na temat nośny i modny, i taki, który wiadomo jest łatwo chwytliwy przez ucho, a jest trudniej kapłanowi, misjonarzowi, kaznodziei poruszyć kwestie trudne. Temat czystości przedmałżeńskiej jest tematem z jednej strony niedotykanym, a z drugiej strony wszyscy wiemy, jak to jest. Tak jak pani to przed chwilą powiedziała. I tutaj, jeśli chcemy komuś przedstawiać realną rzeczywistość, to nie da się abstrahować od tego zagadnienia. Zaś z drugiej strony trzeba umieć też ten temat przedstawiać tak, by on był swoistego rodzaju katechezą i by mógł słuchaczowi coś dać. Życzę pani, by jednak tego rodzaju kazania stały się również i pani udziałem, i życzę tego, by jednak ten temat czystości przedmałżeńskiej nie był tylko poruszany przez księży, z ambony, z pulpitu, od ołtarza, ale również poruszany przez was, młodych czy starszych ludzi, w waszych przyjacielskich relacjach, towarzyskich relacjach, byście wy sami również potrafili ten temat poruszać jako coś dobrego, wspaniałego, pięknego, co nie jest jakimś dziwactwem, ale jest czymś, co faktycznie pozwoli dostrzec piękno związku, w jaki ma się wejść. Także myślę, że z jednej strony, to faktycznie nie wolno unikać tych tematów w kaznodziejstwie. Z drugiej strony też to zobowiązuje nas wszystkich, abyśmy potrafili taki styl życia i postępowania propagować i popierać.
Z drugiej strony, gdy jesteśmy przy tym temacie, jest to temat związany z rodziną. Jest to temat związany ze świętą Gianną Beretto Molną również. Wiele osób może powiedzieć, dlaczego nigdy nie słyszałam o Giannie Beretta Molla, dlaczego ja nie słyszałem. To też fragment naszej rozmowy przy stole, który brzmiał między innymi tak, że często, będąc ludźmi młodymi, kontestujemy, nie słuchamy tego, co mówi ksiądz na kazaniu, bo patrzymy na zegarek, czy mówi krótko, czy długo. Czy mówi poprawną polszczyzną, czy też wkradają się błędy językowe w jego wypowiedzi. Czy czyta z kartki, czy mówi z pamięci, czy daje przykłady, czy też nie, czy mówi ciekawie, czy też mniej ciekawie. Podobnie słuchamy nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Potem budzimy się nie z ręką, ale z łokciem w nocniku. I mówimy, że przecież tego nie wiedzieliśmy, bo się okazuje, że w naszym życiu trochę narozrabialiśmy, jeżeli nie my sami, to nasi bliscy, i winę zrzucamy na tych, którzy powinni nas ostrzec, nie ostrzegli nas, a tak naprawdę mogło okazać się, że to my byliśmy wówczas nieuważni. Ja też chciałbym jeszcze zauważyć taką rzecz. W całej tej naszej dyskusji patrzymy na Kościół, który broniąc prawdy o człowieku, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, stworzony jako mężczyzna i kobieta, powołany do świętości, uzdolniony do tej świętości, Kościół ukazuje tę prawdę, jednocześnie ukazuje wszelkiego rodzaju zagrożenia. Gdy te zagrożenia ukazuje, jest ośmieszany, atakowany, że jest staromodny, staroświecki, nie zna się na życiu. A co ci księża mogą powiedzieć o rodzinie, skoro sami rodzin nie mają, a może w końcu by im znieść celibat, a to wtedy by może sami zaczęli ciężko pracować, a nie wyzyskiwać biednych parafian i tak dalej, i tak dalej. I wtedy Kościół jest atakowany, gdy przestrzega. Z chwilą, gdy człowiek przestrzegany przez Kościół, ośmieszany, popada w niebezpieczeństwo i musi dźwigać konsekwencje swojego upadku i grzechu, Kościół wyciąga do niego rękę i mówi: ja jako Kościół pomagam ci powstać. Gdy ktoś teraz zapyta, przez jakie instytucje, tych instytucji jest wiele, w taką instytucją dobroczynną na pewno jest Caritas, ale wszelkiego rodzaju poradnie, rozmowy i to życie, do którego Kościół zaprasza, jest to życie sakramentalne, bo Bóg jest wszędzie, ale sakramenty są tylko w Kościele. To jest taki krótki proces. Najpierw przestrzega, gdy człowiek popada w grzech i musi dźwigać ciężar skutków tego grzechu, Kościół wyciąga dłoń, by mu pomóc. Natomiast co czyni świat, ten w rozumieniu janowym? On promuje, propaguje, zachęca, mówi, że to jest nic, to jest piękne i dobre, czyli typowo szatańskie postępowanie z raju. Następnie, gdy człowiek ulegnie, I popadnie w strukturę tego grzechu, doświadczy tego zła, świat wtedy mówi, pełen oskarżenia: jak mogłeś do tego dopuścić siebie? No popatrz, jak ty żyjesz, jaka tragedia jest, bo matka zabiła dziecko, jaka tragedia jest, bo pijanemu potrącił kogoś, jaka tragedia jest, bo patologiczna rodzina. I tego wszystkiego możemy mnożyć w nieskończoność. I oby takich myśli i takich zdań było jak najmniej. Mam nadzieję, że również dzisiejszy list księży biskupów troszeczkę zamknie nam usta, że biskupi nic nie mówią. Że biskupi w ogóle są poza rzeczywistością. Zresztą takie głosy się pojawiły, że mówiąc o ideologii gender, przestrzegając nas tutaj i rodziny w Polsce, i wszystkich, którzy mają wpływ na rodziny, biskupi w Polsce przestrzegają, to są atakowani, że nie mówią o bezrobociu, że nie mówią o emigracji, że nie mówią o nikłych i słabych zarobkach. To wszystko w ramach takiej też odpowiedzi. Panie Aleksandrze, i wszystkim tym, którzy dzisiaj stajemy i tak czy inaczej wypowiadając się na antenie Radia Maryja, czy to oficjalnie, czy wewnątrz samych siebie, jesteśmy uwrażliwieni na troskę o rodzinę. I niech ta troska inspiruje nas do wielkiego dobra, a słowa podsumowania już przed nami od naszych gości. Pan Dariusz.
Proszę bardzo. Bardzo tak proszę. Słucham właśnie, co ojciec powiedział, i to gdzieś mam takie jedno zdanie, które chciałem powiedzieć naszym słuchaczom na koniec, że musimy być bardzo czujni i wyczuleni, nie? Mieć tę pewną ostrość spojrzenia, bo wokół nas jest bardzo dużo różnych maherów, takich od duszy, nie wiem, ciała, mających znakomitych recepty, bo skoro mówimy, że jest Pan Bóg, to trzeba też wiedzieć, że jest demon. Nie? To jest rzecz podstawowa. Jeśli o tym zapominamy, a to jest spryciarz, inteligentny, inteligentniejszy na pewno ode mnie i od mnie podobnych. Także mamy różnych tych macherów, którzy nam te idee postmodernizmu i inne nowoczesne recepty na uszczęśliwienie proponują, mówiąc, że chrześcijaństwo jest nienowoczesne, a nawet mówiąc, że chrześcijaństwo jest chorobą, tak jak na przykład dziewictwo jest chorobą, jak nam proponują wmówić. Więc ja mówię dzisiaj na zakończenie tej audycji. Naprawdę, chrześcijaństwo nie jest chorobą, natomiast naprawdę jest jedynym takim sposobem na życie, który może stawić opór właśnie tym chorym ideom modernizmu i tym receptom na szczęście, tym macherom, którzy mówią, że inaczej, bez Pana Boga jesteśmy w stanie zbudować szczęśliwe społeczeństwo. A jak to szczęśliwe społeczeństwa mogły wyglądać, no to mamy doświadczenia nie tak dawne. To jest faszyzm i komunizm.
Pani Krystyna?
Ja chciałabym podsumować modlitwą świętej Gianny Beretty Mola do Pana Jezusa. Kochany Jezu, w pięknym Twoim sercu pragnę schronić się, a w moim sercu pragnę uczynić mieszkanie dla Ciebie. i chcę żyć i umierać na zawsze, nie opuszczając nigdy Ciebie. Będąc wdzięczną i wynagradzając moje przeszłe niewierności, Tobie ofiaruję moje ubogie serce i wewnętrznie poświęcam je Tobie, mój Jezu, i pragnę z Twoją pomocą nigdy więcej nie grzeszyć.
Ojciec Piotr Chyła.
Mówiliśmy o świętych obcowaniu, o świętej Giannie Beretta Molla. Chyba jest naszym wspólnym wrażeniem, że no, nie była to święta gdzieś tam wyciągnięta z zakurzonych egzemplarzy muzealnych, ale taka święta, która może zadziwiać i wprost prawie że przestraszać, że aż taka współczesna. Jaki wniosek? Święci nie są reliktami przeszłości, nie są egzemplarzami muzealnymi, ale to ludzie, których życie świadczy o tym, że wybierając Boga, że angażując Boga we własne życie, że współpracując z Bogiem, można pięknie życie przeżyć. To są piękne, wspaniałe przykłady. Bardzo gorąco zachęcam do propagowania żywotów świętych w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, do rozczytywania się w postawach tych świętych, może szczególnie współczesnych, pięknych postaci, które mogą prowadzić, bezpiecznie nas prowadzić po krętych drogach życia. Taką świętą jest święta Gianna Beretta Molla, która nie po raz pierwszy tutaj na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam się pojawia.
Jak się okazuje, ojciec Piotr Chyła zawsze ma ją ze sobą w relikwiach, by była przy nim obecna wraz z błogosławionym Janem Pawłem II. Nasze rozmowy zawsze wieńczymy pozdrowieniami. Pan Dariusz, czy najpierw pozdrowienia, potem kompleta, okay. Czyli modlitwa na zakończenie dnia.
Ja przede wszystkim chciałem pozdrowić, mam duże podejrzenie, że ktoś z mojej rodziny słucha tej audycji, w związku z czym serdecznie was wszystkich, kochani, pozdrawiam. Nie wiem, kto teraz tych słów słucha, ale chciałem też pozdrowić tych wszystkich moich znajomych, aktorów, operatorów, realizatorów dźwięku, którzy ze mną współpracują, artystów różnych maści, którzy mają też czasem jakieś życie niepoukładane, nie? Żeby, jeśli słuchają tego, a wiem, że niektórzy z nich też słuchają dzisiaj tej audycji, chociaż nigdy nie słuchali, bo wiedzieli, że ja tu dzisiaj będę, więc jeszcze raz, kochani, wam chcę powiedzieć, Pan Bóg cię kocha takim, jakim jesteś. Naprawdę ma dla ciebie pewien pomysł na twoje życie. Nie ulegaj tej panice, nie, przed życiem. Nie bój się życia. Jezus Chrystus cię kocha takim, jakim jesteś. Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji dzisiaj, ale jeśli jesteś w najgorszej nawet sytuacji, Pan Bóg nad tobą trzyma swoją dłoń.
Odwagi. Odkrywanie tego planu jest największą frajdą życia.
Tak.
Pani Krystyna.
Ja pozdrawiam moich najbliższych, bo myślę, że słuchają. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i chcę wam z tego miejsca powiedzieć, że was bardzo kocham. Pozdrawiam moją chrzestną mamę, która być może, że słucha, a jeśli nie, no to myślę, że może najbliżej jej przekażą. Panią Helenę Zduńską z Ociąża koło Kalisza. Pozdrawiam księży, którzy byli tak wspaniali i przyjęli do swoich parafii świętą Giannę Beretta Molla, a jest ich bardzo dużo, bo jest już 80 parafii, które przyjęły świętą Giannę, dwie kaplice szpitalne i dwa seminaria duchowne. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że zachwycili się na pewnym etapie swojej drogi życiowej właśnie świętą Gianną. No i oczywiście pozdrawiam wszystkie rodziny wielodzietne, które brały udział w 10 kongresach rodzin. Szczęść Boże.
Ojciec Piotr.
Ja pozdrawiam moich rodziców, rodzeństwo, rodzinę z Pelplina, a szczególnie pragnę pozdrowić wszystkie polskie rodziny, tych, którzy nas słuchają, szczególnie może te rodziny, które być może wydają się być w sytuacjach bez wyjścia, które może noszą się z koniecznością podejmowania trudnych wyborów. Chcę wam powiedzieć, byście się nie lękali, zaufać Chrystusowi. I nie chciałbym, żeby to przesłanie brzmiało jak banał, ale abyście potrafili uwierzyć, że Bóg naprawdę troszczy się o nas. Abyście również potrafili ocalić w sobie te największe wartości, nadrzędne wartości, jakim jest Bóg, jakim jest nasza ojczyzna, nasza wiara, abyście potrafili te święte wartości przekazać swoim dzieciom.
Już za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Dziękuję za udział w rozmowach niedokończonych gośćmi. Ojciec Piotr Chyła, redemptorysta, wikariusz prowincjała warszawskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, pani Krystyna Zając, prezes Fundacji SOS Rodzinie oraz pan Dariusz Regucki, reżyser filmu Święta Gianna, Obcowanie Świętych.